Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy sobie pierwszy list apostoła Piotra, drugi rozdział. Pierwszy list apostoła Piotra, drugi rozdział. I przeczytamy sobie 10 pierwszych wierszy. Będziemy czytać. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu, przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, a teraz zmiłowania dostąpiliście. Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten dzisiejszy dzień, w którym pozwoliłeś nam się zgromadzić dla chwały Twojego świętego imienia. Dziękujemy Ci za wspaniałe Twoje święte słowo. Dziękujemy, że ono jest żywym chlebem, że możemy się nim karmić. Prosimy Cię, Panie, abyś też dotykał nas, Panie, tym słowem, przez nasze uszy, otwierał nasze serce. Abyś też w mocy Ducha przechadzał się po naszych sercach, Panie. Abyś zmieniał nasze życie, abyś kształtował nas na obraz i podobieństwo swoje. Abyśmy, Panie, mogli mieć tą wielką radość, że dzięki Bożej łasce, Panie, którą wylałeś na wszelkie ciało i dzisiaj jest jeszcze ten czas łaski. Możemy, Panie, być Twoimi dziećmi, Twoją własnością, jak czytaliśmy, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem wybranym. Dziękujemy Ci za ten przywilej. Prosimy Cię, uwielbij się w naszych sercach, pobłogosław to święte słowo, Panie. Pobłogosław w mocy Ducha Świętego, Panie. Spraw, abym nie mówił niczego, co nie jest zgodne z prawdą tego słowa. Ale tylko prawda, Panie, jest dla nas najważniejsza, a prawda jest jedynie w Tobie, Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. I w tym imieniu chcemy oddawać Tobie dzisiaj chwałę i uwielbiać Cię, Boże. Amen. Kochani, kiedy miesiąc temu zwiastowałem Słowo Boże z listu do Galacjan, może ktoś pamięta, to mówiliśmy wtedy o napomnieniach dotyczących wzajemnego naszego wspomagania się w naszym chrześcijańskim życiu. Dzisiaj będziemy mówić o nie tyle o napomnieniach, co o zaleceniach, pouczeniach dotyczących naszego życia w drodze za Panem. Apostoł Paweł w liście do Galacjan przypominał nam, że mamy trwać w jedności jako członki ciała Chrystusowego. Pamiętacie, jedni drugich brzemiona noście. Apostoł Piotr przypomni nam dzisiaj, że mamy budować się jako kamienie żywe w Bożą budowlę, która ma być duchowym domem naszej wiary. Ale wznoszenie tej budowli jest możliwe jedynie dzięki Bożej łasce. To nie nasze zasługi, to nie nasze starania, ale Boża łaska sprawia to w naszym życiu. List apostoła Piotra jest bardzo listem ciekawym. Porusza kilka bardzo ważnych zagadnień. Mówi o Bożym zbawieniu, o Bożym uświęceniu. Mówi o cierpieniu i niebezpieczeństwach, jakie na nas czyhają w tym wrogim Bogu świecie. Ale jest też zachętą i napomnieniem, abyśmy mogli zmieniać nasze życie na lepsze. Bo myślę, że pragnieniem każdego z nas jest zmieniać nasze życie na lepsze. I w ostatnim rozdziale, 5, ostatnim rozdziale, w 6 wierszu apostoł Piotr mówi: ukłóżcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Zmieniać życie na lepsze to znaczy ukorzyć się przed Bogiem, uniżać się przed Bogiem. Job mówi w swojej księdze: Pan Bóg poniża pysznego, ale wybawia pokornego. Zmieniać życie na lepsze to uczyć się pokory. A pokory człowiek uczy się przez całe swoje życie, do końca swoich dni. To jest cnota, z którą najbardziej mamy problem, aby ją posiąść. Uczyć się pokory. Jednak wspólną kramlą, która spina ten list w jedną całość, jest Boża łaska. Apostoł Paweł, również w tym ostatnim rozdziale, 5 rozdział, 12 wiersz, mówi takie słowa: przez Sylwana wiernego wam, jak mniemam brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża. W niej trwajcie. Mamy trwać w Bożej łasce. W niej trwajcie. Ale Boża łaska to nie tylko zbawienie, ale to jest też nasze życie i służba. To jest też nasze czasami cierpienie z łaski. A najlepszym przykładem tego jest Pan Jezus Chrystus. Jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, że On z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Dla nas łaska to życie i zbawienie. Dla Pana Jezusa łaska to była śmierć, ale też mające nadejść zmartwychwstanie i chwalebne wywyższenie Go. Boża łaska to nasza nadzieja. W 1 rozdziale, w 13 wierszu czytamy takie słowa tego listu. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. To dzięki łasce, to przez nią otrzymaliśmy dar zbawienia. W żaden inny sposób człowiek nie może być zbawiony, ale tylko dzięki łasce. Wszyscy znamy ten wiersz, podejrzewam, bardzo znany z listu do Efezjan, 2 rozdział, 8 i 9. Albowiem łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Łaską, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jest pytanie, czy wszyscy położyliśmy nadzieję w Bożej łasce? Czy już wszyscy położyliśmy nadzieję w Bożej łasce dzisiaj? Bo dzisiaj jest czas łaski dla każdego człowieka. I ciągle o tym powtarzamy, dlatego że to jest takie ważne, że Boża łaska to jest nasza nadzieja, nasza ufność w Panu. W Ewangelii Jana czytamy, że zakon jest dany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda przez Jezusa Chrystusa, który się nam objawił. On przyszedł na ten świat, aby szukać i zbawić to, co zginęło. On powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy. Nikt was nie wyrwie z ręki mojej. Jak kokosz pistlęta swoje, tak Jezus Chrystus zbiera nas pod swoje skrzydła. Nikogo nie wyrzucę precz, powiedział. Wszyscy możemy przyjść do Chrystusa i możemy u Niego być i zamieszkać. On jest tym jedynym, który nie miał grzechu, czystym i nieskalanym. Świętym. A jeżeli On jest święty, to i my przez Niego powołani też mamy być święci. 15 i 16 wiersz 1 rozdziału czytamy dalej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bóg jest święty. I wszystko, co do Niego należy, jest święte. I my, należąc do Boga, również jesteśmy święci. A święty to człowiek wyzwolony z grzechu, oddzielony od świata, a oddany w służbę Bogu. To znaczy, że w naszym życiu i postępowaniu mamy być różni od innych ludzi. A bycie różnym polega na tym, że jako chrześcijanie jesteśmy zawsze i wszędzie świadomi tego, że Jezus Chrystus jest z nami. Jest w nas i wokół nas. Kto jest chrześcijaninem, musi być czysty i święty. Tak jak Jezus Chrystus jest święty. Niektórzy ludzie mówią, że święci to ci, co od nas odeszli. Ale jest to głębokie nieporozumienie. To nie są ci, którzy odeszli. Pan Bóg już teraz, tutaj na ziemi, nazywa nas świętymi oddzielonymi dla Niego, aby Jemu służyć i dla Niego żyć. I wypełniać Jego wolę. Jest powiedziane w liście do Rzymian w 14 rozdziale, że jeśli żyjemy dla Pana, żyjemy. Nie żyjemy dla samych siebie, ale żyjemy dla Pana. Jednak są ludzie, którzy żyją tak, jakby nie żyli dla Boga, ludzie wierzący, ale jakby żyli dla siebie. Jakby nie ponosili żadnej odpowiedzialności przed Bogiem. Uważają, że jeśli wypełniają religijne wymogi albo jakieś moralne postanowienia, to już to jest wszystko. Ale ich stosunek w ten sposób, czyniąc do Boga, jest niewłaściwy. Dlatego, że Pan Bóg nie jest zainteresowany naszą religijną kreatywnością. Absolutnie nie jest zainteresowany naszą religijnością. Tym, że będziemy regularnie tylko chodzić na nabożeństwa. Oczywiście to jest bardzo dobrze. Ale w ten sposób popadamy w religijność. On jest zainteresowany naszą duchową aktywnością, oddaniem Bożej sprawie i świętością życia naszego. Wiecie, dopóki ludzie mają taki nieodpowiedzialny stosunek do Pana Boga, dopóki w ich życiu nie zacznie się dziać coś niedobrego, coś, czego nie chcieliby, aby miało miejsce, wtedy są gotowi na poświęcenia dla Boga. Wtedy wszystko by oddali, wszystko by zrobili. Wtedy wiedzą, gdzie jest droga na nabożeństwo. Wtedy przypominają sobie, że jednak umiem się modlić. Przypominają sobie, że mają Biblię w domu, że Bóg ją dał do czytania, aby poprawiać swoje błędy, do napominania, do umacniania naszej wiary. Ale niestety czasami jest za późno. Czasami trzeba ponieść konsekwencje błędów swojej przeszłości. Dlatego apostoł Paweł nawołuje. W liście do Rzymian mówi: obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. A w liście do Kolosan powtarza w 2 rozdziale 6 wiersz: a jak przyjęliście Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Żyć w Chrystusie to znaczy naśladować Jezusa Chrystusa, chodzić w Chrystusie, oddychać w Chrystusie, żyć Chrystusem. To jest tak, jak ryba żyje w wodzie, jak ptak żyje w powietrzu. Korzystać ze wszystkiego, co jest dostępne. Chrystus nam tyle ofiarował. Tyle możemy z Niego czerpać. Ryba żyjąc w wodzie czerpie ze wszystkiego, co jest w tej wodzie. My żyjąc w Chrystusie możemy czerpać ze wszystkiego, co On nam ofiarował. Problemem jest to, że nie czerpiemy, że zaniedbujemy te rzeczy. Ale, kochani, jeżeli chodzimy w Chrystusie, to posiadamy takie błogosławieństwo, że żyjemy w miłości Chrystusowej. Miłości Chrystusowej, która pomoże nam przetrwać. 4 wiersz tego samego listu w 8 rozdziale mówi: nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechu. Miłość pozwoli nam przetrwać. Pozwoli nam przetrwać spory, swary, nieporozumienia, problemy między nami. Zakrywa mnóstwo grzechów. I powiem wam, że patrząc na ten dzisiejszy tekst, który przeczytaliśmy, na te grzechy, o których za chwilę będziemy mówić, aż trudno uwierzyć, że ludzie wierzący mogą tak żyć. Ale jak widać, mogą. Dlatego, że Słowo Boże jest do wierzących ludzi w pierwszej kolejności. To nie jest do ludzi ze świata, To nie jest do innych ludzi, jak czasem myślimy, ale w pierwszej kolejności to Słowo Boże jest do nas. I musimy sobie z tego sprawę zdawać, że Bóg mówi do nas. To my tak żyjemy. Zwróćmy uwagę na pierwszy wiersz. Odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę, obłudę, zazdrość i wszelką obmowę. Ktoś powie, to nie są ciężkie grzechy, ale to są grzechy. Nie ma grzechu ciężkiego i lekkiego. Grzech jest grzech. Zwróćmy dzisiaj uwagę, jak ważną rzeczą jest, abyśmy w świetle tego słowa prześwietlili nasze życie, abyśmy sprawdzili nasze serca. Jeżeli znajdziemy coś z tych rzeczy w naszym życiu, o których tutaj jest mowa dzisiaj, to mamy to odrzucić. To jest nakaz Bożego Słowa. Mamy to odrzucić. Jeśli chcemy wieść przed Bogiem czyste życie. Co znaczy odrzucić? W liście do Efezjan 4,22 jest powiedziane: zewleczcie siebie starego człowieka, a przywdziejcie nowego. Zewleczcie siebie starego człowieka, zewleczcie siebie stare szaty, brudne, splugawione grzechem i odstępstwem. Zewleczcie, odrzućcie to. I nie dotykajcie nawet. A przywdziejcie te, które są nowe, dobre, miłe, czyste. Kiedy stajemy się nowym stworzeniem, to jest obrazem naszego nowego stanu. Stare szaty już są nieważne. Jest powiedziane, że Pan Bóg przywdział nas w płaszcz sprawiedliwości. I w ten płaszcz mamy się przyodziewać i chodzić, w płaszczu sprawiedliwości i sprawiedliwie żyć przed Bogiem. Zwróćcie uwagę na ten pierwszy wiersz. Chciałbym, żebyśmy pokrótce sobie omówili. Nie przeszli tak bardzo pokrótce, ale przynajmniej naświetlili znaczenie tych wszystkich grzechów. Złość. To jest coś, co jest przeciwnością dobroci. Księga Kaznodziei Salomonowego mówi, że serce synów ludzkich jest pełne zła. A jeśli człowiek ma serce wypełnione złem, to wszystko, co go otacza i wszyscy ludzie, którzy go otaczają, są przez niego tym złem obdarzani. Ale nie tak ma być. To złe nastawienie do innych ludzi mamy przezwyciężać. Apostoł Paweł daje lekarstwo w liście do Rzymian. Nikomu złem, 12 rozdział, 17 i 21 wiersz. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, ale zło dobrem zwyciężajcie. Taka jest wola Boża. Ta złość jest bardzo poważnym grzechem. Dlatego, że nawet ona jest wymieniona tutaj jako pierwsza, dlatego, że ona jest fundamentem dla tych pozostałych rzeczy, które musimy odrzucić. Dalej czytamy: zdrada. To jest coś nieuczciwego, coś, co robi się dla własnej korzyści. To jest fałszywe postępowanie, z pozoru dobrze wyglądające, ale prawdziwe zamiary są zupełnie inne. Człowiek zdradliwy to taki, który co innego mówi, co innego myśli, a jeszcze co innego robi. Przypomnijcie sobie Judasza. On przyszedł do Pana Jezusa, żeby go pocałować. Czy on przyszedł go pocałować tak naprawdę? On przyszedł go wydać, zdradzić. Dlatego Pan Jezus mu powiedział: Judaszu, tym pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego na śmierć. Zdrada jest ohydna. Strzeżmy się zdrady i zdradliwych pocałunków. Nieraz nic sobie człowiek nie robi z pocałunku, ale on może być zdradliwy. Obłuda. Obłudnik to człowiek, który zakłada maskę kogoś innego, kim w rzeczywistości tak naprawdę nie jest. To taki aktor, który chce dobrze odegrać swoją rolę, żeby to inni widzieli, żeby na nich zrobić wrażenie. Postać, którą tak naprawdę nie jest. To tak jak diabeł, który jest powiedziane, że przybiera postać anioła światłości. Ale jest aniołem światłości? Nie jest. On był aniołem światłości, ale nie jest i nigdy nim nie będzie. Ale on robi to, żeby zwodzić, żeby mamić, żeby ludzi oszukiwać. Zazdrość to forma niezadowolenia z czyjegoś powodzenia. To często ludziom towarzyszy. Mnie się udało, przepraszam, mnie się nie udało, a jemu się udało. Czasem tak mówimy, nie? Oni mają lekko, a mnie zawsze wiadło, czyli pod górę. Im się dobrze powodzi, a ja ledwie wiążę koniec z końcem. Czy nie jest tak często w naszych sercach, się nie budzą takie myśli? Ale, kochani, odrzućmy zazdrość, jeśli w ten sposób się w nas odżywa. Starajmy się, kochani, pozyskiwać raczej dobre rzeczy do naszego życia. Zazdrośćmy ludziom dobrych rzeczy, które czynią. Co prawda, Pan Bóg, jedno z Jego imion mówi, ja jestem Bogiem zazdrosnym. To jest imię Boże, Bóg zazdrosny, użyte w Starym Testamencie wielokrotnie. Ale On nie jest zazdrosny o to, że ktoś coś posiada albo mu się lepiej powodzi, ale On jest zazdrosny, jest powiedziane, o swoją chwałę. On powiedział, ja z nikim nie podzielę się moją chwałą, z żadnym innym Bogiem, gdyż ja jestem najwyższym, świętym, wiekuistym, wiecznym Bogiem. To jest zazdrość zupełnie innego rodzaju. Obmowa. Niby taki niewinny grzech, nazywany też często oszczerstwem. Ubliżanie drugiemu człowiekowi słowami. To jest obmawianie kogoś, mówienie o kimś nieprawdy do innej osoby. Często temu człowiek ulega, ulegamy temu. Często nawet o kimś mówimy, kogo dobrze nie znamy osobiście, tylko ze słyszenia, ale mówimy. I to już jest plotkarstwo. Plotkarstwo, plaga dzisiejszych czasów, także w kręgach wierzących ludzi. Lubimy powtarzać ekscytującą plotkę, to nas podnieca. Mówić o kimś. Niby to jest niewinne. Wszyscy wiemy, że to jest bardzo zła rzecz, ale wszyscy prawie to lubimy i co najgorsze, to robimy. Ja czasem też ulegam takiemu czemuś, chociaż się bardzo wystrzegam i strasznie się tego wstydzę. Ale to bardzo łatwo człowiek może być wkręcony w taką sytuację. Jeszcze raz powtarzam, to jest plaga w kręgach wierzących ludzi, że się spotykają i zamiast mówić o Bogu, to plotkują o innych. I musimy z tym walczyć. Wiecie dlaczego? Dlatego, że skoro chcemy duchowo wzrastać, trzeba się pozbyć tych okropnych skłonności, bo one niszczą naszą braterską miłość. One rujnują chrześcijańską jedność. Takie rzeczy nas nie zbudują. Te wszystkie grzechy trzeba odrzucić. Bo jeśli nie, to ciągle będą nam przeszkadzać w naszym uświęconym życiu, jakie mamy prowadzić przed Bogiem. Niestety, jeśli będziemy te grzechy pielęgnować, one ciągle będą się odzywały i nigdy nie zdobędziemy duchowej równowagi, nigdy nie zbudujemy duchowej jedności, jednomyślności. Tu potrzebna jest ta miłość, o której już powiedzieliśmy z 8 wiersza. Miłość, która zakrywa mnóstwo grzechów. Chcesz o kimś coś powiedzieć? Pomyśl o tej miłości. Kocham go, nie będę o nim źle mówił. Nawet nie chcę o nim źle myśleć. Kontrola naszych myśli jest bardzo ważną, istotną sprawą w naszym duchowym życiu. Umieć kontrolować nasze myśli. A to jest najtrudniej, bo w mgnieniu oka przychodzą myśli, których często musimy się wstydzić albo przed innymi ludźmi, a jeśli im o tym nie powiemy, to na pewno przed Panem Bogiem. Przemyślmy to. Czy to nie jest prawda? Ale w zamian apostoł Piotr proponuje nam zupełnie coś innego, co pomoże nam pozbyć się tych złych rzeczy. W wierszu 2 czytamy, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. W starej Biblii Gdańskiej, która jest takim dokładniejszym tłumaczeniem, jest powiedziane, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, Słowa Bożego, abyście urośli. Tak jest dosłownie powiedziane. Słowa Bożego. Ono jest niesfałszowane. To znaczy, że w nim nie ma żadnej domieszki zła. Ono jest czyste i nieskażone. Tym duchowym mlekiem można się karmić, aby duchowo wzrastać. Zapragnijcie, mówi apostoł Piotr. Czy pragniemy Słowa Bożego w naszym życiu? To jest bardzo ważne pytanie. Czy pragniemy Słowa Bożego? Czy czytamy Słowo Boże? Czy rozważamy Słowo Boże? Czy rozmyślamy nad Bożym Słowem? Czy kochamy Boże Słowo? A może już nas znudziło i nic tam ciekawego nie znajdujemy w tym Słowie? I leży gdzieś na półce przykurzone i czasem tylko po nie sięgamy. Nawet nie chce nam się wziąć, żeby przynieść je do zboru, bo może jest za ciężkie, bo może jest niewygodne. Ale to jest Słowo Boże, które pomaga nam żyć, które jest potrzebne do tego, abyśmy duchowo wzrastali. To jest mleko, mleko do tego, aby się nim karmić. Kiedy malutkie dziecko jest głodne, ono krzyczy i trzeba mu dać, jest nie ma rady. I trzeba to robić bardzo często czasami. Podobnie jest z duchowym niemowlęciem. Potrzebuje karmić się ciągle duchowym mlekiem, tym Bożym Słowem. Karmić się po to, aby wzrastać. Bo tylko tak może dojść do dobrego, dojrzałego duchowego stanu człowiek. W ten sposób. Karmić się mlekiem nieustająco, tak jak dziecko się karmi. Oczywiście, jeśli będziemy się karmić, będziemy wzrastać i dojdziemy do takiego stanu, kiedy przejdziemy na pokarm stały. Będziemy się karmić rzadziej, ale systematycznie, już jako dojrzali wierzący ludzie. Ale kochani, musimy wzrastać. Musimy wzrastać po to, aby wydawać dobre owoce. Chrześcijanin nie może nie wydawać dobrych owoców. Musimy wydawać dobre owoce. Co do tych owoców, dam wam taki przykład. Był człowiek, który się narodził na nowo, stał się nowym stworzeniem i troszkę się obawiał, bo mówi, jak pójdę do pracy, a taką miał pracę, że pracowali w pewnej grupie, taką miał pracę, że no mówi, będą się może ze mnie wyśmiewać, ale muszę powiedzieć, kim jestem. Co się w moim życiu stało? Miał to w sercu i pragnął tego. I kiedy poszedł do pracy, opowiedział, kim jest, co się stało w jego życiu, że na nowo się narodził, że stał się Bożym dzieckiem. No i zaczęli się z niego śmiać. Co niektórzy oczywiście, nie wszyscy. Ale podszedł jego jeden kolega, poklepał go po plecach i mówi tak, nie przejmuj się, przejdziemy przez to razem, bo ja też jestem chrześcijaninem. On tak na niego patrzył, mówi, ty jesteś chrześcijaninem? Gdzie on był chrześcijaninem. Ale ten nowonarodzony człowiek nigdy nie widział w nim tych owoców chrześcijańskiego życia. I zdziwił się. Ty jesteś chrześcijaninem? Nigdy nie zauważył, że w jego życiu było coś, co było Bożym postępowaniem, co było naśladowaniem Boga. O, może tak. Dlatego tak ważne są owoce w naszym życiu. Bez duchowego pokarmu nie będziemy wydawać owoców. Psalm pierwszy mówi, że błogosławiony mąż, który rozważa zakon Pana we dnie i w nocy, będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, który we właściwym czasie wyda owoc. Rozważa zakon Pana we dnie i w nocy. Jak tak będziemy żyć, jak będziemy ten zakon rozważać, jak będzie to słowo nam towarzyszyło w naszym życiu, wtedy będziemy drzewem wydającym owoce. Bo musimy wydawać owoce jako wierzący ludzie. Jeśli nie wydajemy owoców, to znaczy, że nie wzrastamy. Bo jeśli drzewo nie wzrasta, to nie wydaje owoców. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 3 rozdział od 1 do 3. Tam mówi, ja nie będę cytował dokładnie, ale tam mówi takie słowa. Nie możecie przyjąć jeszcze pokarmu duchowego. Bo nie jesteście dojrzali. Mleka potrzebujecie. On mówi tam do ludzi wierzących, którzy już lata byli wierzącymi ludźmi, ale cały czas nie wzrastali. I chociaż wiek ich wiary już wynosił tam powiedzmy 10 lat, ale ich stan duchowy był na poziomie niemowlęcia. I mówi, mleka potrzebujecie, gdyż nie możecie przyjąć duchowego pokarmu. Człowiek nie może, który się nowo narodzi, od razu przyjąć stałego duchowego pokarmu. Musi wzrastać. To jest proces wzrastania, dojrzewania i uświęcenia. I musimy to zrozumieć. Jak małe dziecko. Kochani, jeśli ktoś szczerze narodził się na nowo, to powiem wam taką prawdę. To nie może nie pragnąć Bożego Słowa. Bo ono jest podstawą naszej duchowej egzystencji. Jeśli człowiek się narodził na ten świat fizycznie, to ono nie może nie jeść. Bo pokarm codzienny jest podstawą naszej fizycznej egzystencji. Ale powiem wam pewną prawdę, którą mówiłem na czwartkowym nabożeństwie, ale było nas mało i powtórzę wam. Bardzo ważną, że fizycznie człowiek rodzi się tylko raz i raz umiera. I duchowo jest bardzo podobnie. Człowiek odradza się, czy rodzi się na nowo tylko raz, ale nie po to, żeby umrzeć, ale aby iść do wieczności. Nawracać się możemy 100 razy, ale narodzić się na nowo. Zwróćcie uwagę, bo my często mówimy o nawróceniu, jak o nowym narodzeniu. Narodzić się na nowo, to co Pan Jezus powiedział do Nikodema, musisz się na nowo narodzić, czego on zupełnie nie zrozumiał. Przecież to był uczony człowiek, biegły w pismach, znamienity faryzeusz. Nawracać możemy się 100 razy, wielokrotnie możemy się nawracać, ale narodzić na nowo możemy się tylko raz. I więcej nie. Niektórzy ludzie się nawracają, wchodzą na drogę zbawienia, później z niej schodzą, później przychodzą z powrotem, mówią, że się nawrócili, później znowu schodzą, później przychodzą, mówią, że chrzczą się kilka razy, bo ten chrzest pierwszy był nieważny, bo to nie było nawrócenie. Tak niektórzy postępują. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak ludzie postępują? Wierzący ludzie. Dlatego, że nie wzrośli, nie dojrzeli duchowo, nie ugruntowali swojej wiary. Są ludzie, którzy poznają Pana Jezusa. Króciutko, po swoim nowonarodzeniu, czy nawróceniu, bo potocznie tak używamy, tak? I od razu chcieliby nie wiadomo jakie rzeczy robić. Biegają po zborach, szukają nie wiadomo czego, jakichś wrażeń, słuchają różnych nauk, zamiast przyjąć Boże Słowo, siedzieć w ławce na nabożeństwie i słuchać, i uczyć się, i duchowo wzrastać, i uczestniczyć w zgromadzeniach modlitewnych czy grupach domowych biblijnych, uczestniczyć w nabożeństwach, bo tylko tak możemy duchowo wzrosnąć. Żadne czyny nie pozwolą człowiekowi dojść do dobrego duchowego stanu. Ale trzeba wzrastać. Trzeba wzrastać. Trzeba karmić się Bożym Słowem. Trzeba trwać w życiu modlitewnym. Trzeba trwać w społeczności. Tylko tak możemy wzrastać. A kto tak nie robi? Przyjdzie czas taki, że Pan Bóg sam, że sam Pan Bóg, kiedy dojdziemy do dobrego poznania, sam Pan Bóg użyje nas, jak będzie trzeba. Ale kiedy jesteśmy nowonarodzeni, młodzi w wierze, niemowlęta, to wzrastajmy, karmmy się mlekiem. Nie błądźmy. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, 29 wiersz. Błądzicie, bo nie znacie pism ani mocy Bożej. Jeśli nie znamy pisma dobrze, to będziemy błądzić. A czego się spodziewamy? Nie wiemy, czego się trzymać. Ale jeśli poznamy pismo, to Bóg da nam, Bóg użyje swojej mocy. On pokieruje naszym życiem. On nas wyśle tu czy tam. On powie nam, gdzie mamy iść, jakie świadectwo mamy złożyć, jaką służbę dla Niego sprawować. Nie błądźmy. Trzymajmy się Bożego Słowa, bo tylko ono daje duchowy wzrost człowiekowi. Jeśli się nie karmimy, nie wzrastamy, stoimy w miejscu albo się cofamy. A list do Hebrajczyków w 10 rozdziale mówi, że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają albo stoją, ale z tych, którzy idą naprzód. Nie możemy się cofać, nie możemy stać w miejscu, bo skarłowaciejemy w wierze i będziemy takimi duchowymi karłami przez lata. Są ludzie, co 10-20 lat są wierzącymi i ich duchowy stan nie zmienił się, nie zrobili żadnego postępu. Bóg przeznaczył nas do duchowego wzrostu. Nie do tego, żebyśmy się nawrócili, czy na nowo odrodzili i sobie stanęli w miejscu i tak stali i czekali nie wiadomo na co. Wtedy diabeł przyjdzie i przybierze postać anioła światłości i upomni się o nas. Jeśli nie będziemy mieli dobrego gruntu w Bożym Słowie, jeśli nie będziemy budowali na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, to diabeł się o nas upomni. Ale nie musi tak być. Chcę was pocieszyć. Trzeci wiersz mówi, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Czy zakosztowaliśmy w naszym życiu, że Pan jest dobry? Psalm 118 wiersz pierwszy mówi, albowiem dobry jest Pan, albowiem na wieki trwa łaska Jego. I ta łaska, dzisiaj mówiliśmy, ona jest wylana na wszelkie ciało, ona jest dla nas dostępna. I myślę, że kiedy spotkaliśmy Pana po raz pierwszy w naszym życiu, kiedy okazał nam miłosierdzie w tej pierwszej miłości, to już wtedy zakosztowaliśmy Bożej dobrotliwości. Przypomnijcie sobie pierwszą miłość swoją. Jaka radość, jakie uniesienie, jakie zadowolenie, jaki entuzjazm, jaka chęć pracy, służby, do wszystkiego. Jak chcemy mówić wszystkim, tak jak o tym człowieku mówiłem, o tym, co się stało w naszym życiu. Ale później przychodzi zwykle ochłodzenie. I tak już to jest wśród wierzących ludzi. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Ale jeśli zakosztowaliśmy Bożej dobroci, to kiedy przychodzą nawet takie chwile ochłodzenia po tej pierwszej miłości, to Psalm 34, 9 wiersz mówi, szukajcie i zobaczcie, że dobrotliwy jest Pan, że On nam pomoże, że On nas nie odtrąci. To tak jak my, rodzice, swoje dzieci, że mogą zbłądzić i może nam się coś nie podobać w ich życiu. I czekamy, aż nam przebaczą i przyjdą i przebaczymy. Przepraszam, czekamy, aż przyjdą do nas i poproszą, abyśmy ich zrozumieli, abyśmy im wybaczyli. I nie odtrącamy ich, nie mówimy idźcie precz, ale przebaczymy. I nadal są naszymi dziećmi, bo bardzo je kochamy. I Bóg też nas kocha i okazuje nam swoją dobroć. I Paweł w liście do Rzymian mówi, Boża dobroć do upamiętania się. Kiedy człowiek może wyznać swój grzech Bogu, a On może darować mu swoje zbawienie. Może usprawiedliwić nasze zaniedbane chrześcijańskie życie, jeśli zakosztowałeś. Ale jest pytanie, czy zakosztowałeś Bożej dobroci? Bo każdy z nas może zakosztować. Przyjdź i spróbuj. Problemem w ludziach czasem jest to, że jeszcze nie zakosztowali, a już mówią, że nie chcą. Jeszcze nie spróbowali, a już mówią, że to jest niedobre, że to nie dla niego. Nie. Boża dobroć jest dla wszystkich ludzi. Przyjdź dzisiaj i zakosztuj Bożej dobroci. Możemy przyjść. Wiersz 4 mówi, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga, wybranego jako kosztowny. Możemy przyjść do Pana Jezusa, mamy do Niego przystąpić, mamy się do Niego przybliżyć. Każdy wierzący człowiek musiał przyjść po zbawienie do Pana Jezusa. Inaczej nie mógłby być zbawiony. Do tego, który jest porównany do kamienia żywego. To jest porównanie ze Starego Testamentu, na przykład z Księgi Izajasza, co dotyczyło się narodu izraelskiego, ale tutaj dotyczy Pana Jezusa. Pamiętacie przypowieść o nieuczciwych dzierżawcach winnicy z Ewangelii Mateusza, 21 rozdział? Jak to po kolei dziedzic wysyłał swoje sługi, a ci dzierżawcy zabijali swoje sługi, sługi dziedzica, przepraszam, aż w końcu wysłał swojego syna i zabili syna dziedzica. Naród izraelski był głuchy na Boże wołanie. Odrzucili Bożego Syna, wołając przed Piłatem, ukrzyżuj, ukrzyżuj. Nie wiedząc, że w Bożych zamiarach był On wybranym kamieniem węgielnym budującego się Bożego Kościoła. Ale Pan Jezus to nie jest tylko dla nas kamieniem węgielnym. On jest kamieniem kosztownym, drogocennym, wypróbowanym, niewzruszonym, ugruntowanym, zajmującym najzaszczytniejsze miejsce w Bożym Królestwie, w Królestwie Wiecznym. Pan Jezus Chrystus i tylko On. On jako jedyny został do tego wybrany. Dlaczego On? Dlatego, że nie było nikogo innego, kto by mógł wypełnić Boże proroctwa i stać się fundamentem dla Kościoła. Tylko On mógł wypełnić Boże proroctwa. Tylko On mógł złożyć doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty za nas wszystkich. Tylko On, Jezus Chrystus. Jemu należy się chwała z naszych serc, nieustająca. Piąty wiersz mówi: i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Każdy chrześcijanin jest podobny do tego żywego kamienia, którym jest Jezus Chrystus, gdyż jesteśmy z Nim bardzo blisko związani. On posiada, my posiadamy taką naturę jak On. Przyszliśmy kiedyś do Niego jako martwe, bezużyteczne kamienie. Nic nie warte. Ale teraz jesteśmy jako te kamienie ożywione Jego Świętym Duchem. Jesteśmy żywymi kamieniami wbudowanymi w ścianę tej duchowej budowli. Wiecie, to jest coś wielkiego, że Bóg uczynił nas żywymi kamieniami i wmurował nas w ścianę swojej budowli, czyli Bożego Kościoła. Ale ta budowla to nie jest ten fizyczny kościół, o którym niektórzy myślą. To jest ta duchowa świątynia. W Dziejach Apostolskich jest powiedziane, że Pan Bóg nie mieszka w kościołach ręką ludzką uczynionych. Nie mieszka. W takim razie jest pytanie, gdzie mieszka? On mieszka w ludzkich sercach. Bóg buduje duchowy dom i nas wszystkich umieści w murach tego domu, abyśmy tworzyli jedność i służyli Jemu tam, gdzie nas postawi. Nie zgodnie z naszą wolą, jak nam się podoba, ale zgodnie z Jego wolą, bo nie nasza wola jest ważna w życiu Kościoła, ale wola naszego Pana. Kochani, chrześcijaństwo to społeczność żyjąca we wspólnocie. Pojedynczy chrześcijanin nie przetrwa. Słyszałem kiedyś takie słowa: a ja sobie sam będę wierzył, w domu będę czytał, będę się modlił. Nie przetrwasz, człowieku. Chrześcijaństwo to jest wspólnota. Cegła leżąca samotnie jest bezużyteczna, do niczego się nie nada. Żagiew odrzucona od ogniska palącego się zgaśnie natychmiast. Ale kiedy dorzucimy ją z powrotem do ogniska, ona znowu będzie świeciła. Potrzebujemy być we wspólnocie. Cegła wmurowana w ścianę ma swoją wartość. Jeszcze raz powtarzam. Mamy być nie tylko tymi cegłami, ale członkami jedni drugich. Jak powiedziałem na początku, o czym list do Galacjan nam mówi, list do Koryntian. Obraz ciała, którego jesteśmy członkami, i duchowego domu z żywych kamieni nakładają się na siebie. Można powiedzieć, że jest budowany dom i rośnie ciało. Ciało Chrystusowe, po które przyjdzie ten, który jest głową ciała, Jezus Chrystus. Król królów i Pan panów. Pan przyjdzie po swój Kościół, bo On jest głową tego Kościoła. Ale jest też najwyższym arcykapłanem tego Kościoła. A my wszyscy jesteśmy świętymi Jego kapłanami, jak czytamy. Mamy się przyodziać w kapłaństwo święte. My wszyscy, bracia i siostry, jesteśmy kapłanami Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Boga żywego. W Nowym Przymierzu istnieje kapłaństwo powszechne i wszyscy mogą być i są kapłanami na pewno, wszyscy wierzący ludzie. Tym, co nas utożsamia z kapłaństwem starotestamentowym, jest to, że Podobnie jak oni mamy dostęp bezpośredni do Boga żywego. Ale tym, co nas różni, to składanie ofiar. Oni składali ofiary rzeźne z martwych zwierząt. My zaś mamy składać duchowe ofiary Bogu, tak czytamy. Mamy duchowe ofiary Bogu składać, przyjemne Bogu. Ale apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdział, 1 wiersz. Mówi, wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako żywą ofiarę, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A więc mamy składać ofiary duchowe, ale mają to być jakie ofiary? Martwe? Żywe ofiary z naszych ciał. Być kapłanem znaczy mieć przywilej służyć Bogu, naszym ciałem, naszym życiem, naszym czynem. Praca na niwie pańskiej to jest przywilej i mamy czynić to z radością. Nie ze smutkiem, nie z obrzydzeniem, z obciążeniem, ale z radością. Prowadzić czyste, pobożne życie. To jest przywilej. Kiedy ludzie patrzą często, zazdroszczą nam, że ty tak możesz nie palić albo nie pić, a ja jakoś nie mogę się powstrzymać. Prawda? Mówią tak często gdzieś w pracy czy wśród znajomych. Zazdroszczą nam czystego, pobożnego życia. Prowadzić mamy ludzi do Boga, bo to jest zadanie kapłana. Przyprowadzać ludzi do Boga. I służyć sobie wzajemnie wszelką pomocą, ale sobie i innym. Ale co jeszcze możemy czynić jako kapłani? W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, 15-16 wiersz, czytamy takie słowa. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Przez Niego, przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. Mamy nieustannie składać Bogu ofiarę pochwalną, owoc naszych warg. Jaki jest owoc naszych warg w naszym życiu? Słowo Boże mówi, że z obfitości serca usta mówią. Co jest w naszych sercach? Co wypowiadają nasze wargi? Bo wiecie, że Słowo Boże mówi, że nie możemy tymi samymi ustami wielbić Boga i przeklinać człowieka. Owoc warg. Pochwalnie. Wielbić Pana. To jest ofiara. Pochwalnie wielbić Pana. Ale kiedy? Czy tylko na nabożeństwie w niedzielę? Rano? Nie. Nieustannie. Czyli codziennie mamy chwalić Pana, mamy Go uwielbiać, mamy Go wywyższać w pieśniach, w modlitwach naszych, w uczynkach naszych. Zwróćcie uwagę na 16 wiersz. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Dobroczynność i wzajemna pomoc. Komu ostatnio pomogliśmy? Czy uczyniliśmy komuś coś dobrego w ostatnim czasie? Czy jesteśmy gotowi na to, aby czynić sobie dobrze nawzajem? Wzajemna pomoc. Czy pomagamy sobie wzajemnie? Zobaczcie, to jest bardzo ważne, bo to jest powiedziane, że takie bowiem ofiary podobają się Bogu. To są najlepsze ofiary naszych ciał. Kiedy będziemy sobie wzajemnie pomagać, ale też innym ludziom. Kiedy będziemy dobrze sobie czynić, dobroczynność to nie jest coś, co robimy z przymusu albo usługa za pieniądze. Dobroczynność dla Boga i dla braci i sióstr to jest coś, co pochodzi z naszego serca, z naszej własnej nieprzymuszonej woli to robimy. Nie za pieniądze. Panu Bogu nie można służyć za pieniądze. Ani bratu i siostrze również. Kiedy potrzebują pomocy, to nie za pieniądze, ale z dobrego serca. Dobroczynność. Dobrze czynić sobie wzajemnie. Jak ludzie nas mają poznawać? No po uczynkach nas też mają poznawać. I wzajemna pomoc. List do Galacjan mówi przecież, dobrze czynić nie ustawajcie. bo w odpowiednim czasie będziecie rządź bez znużenia. Wszystkim jest tam powiedziane, czyńcie dobrze, ale najwięcej domownikom wiary. Dzieje apostolskie mówią, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jakie są nasze kapłańskie ofiary w naszym życiu? Czy mamy w swoim życiu świadectwo takiego postępowania? Ja wiem, że są niektórzy ludzie, spotkałem się, którzy mówią, mnie nikt nie pomaga, jestem samowystarczalny, to ja nie muszę nikomu pomagać. Dobrze, dzisiaj jesteś samowystarczalny i nie pomagasz nikomu, ale nie wiesz, co będzie jutro. Czy nie będziesz potrzebował pomocy? A wtedy może przypomnisz sobie te słowa. To nie jest dobre myślenie. 6 wiersz, kochani, zbliżając się do końca. Dlatego powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Pan Bóg położył ten kamień na Syjonie. Syjon wskazuje na nowe przymierze, tak jak góra Synaj w Starym Testamencie wskazywała na stare przymierze. W liście do Hebrajczyków czytamy, podeszliście do góry Syjon, a to znaczy, że do pośrednika nowego przymierza, a pośrednikiem nowego przymierza jest Pan Jezus Chrystus. On wyznacza kierunek budowy duchowego naszego domu. Zatem jest dla nas kosztowny i drogocenny. Jest nie tylko naszym fundamentem, ale jest naszym budowniczym. I nie mamy innego. Nie znajdziemy innego. Jest tylko On. A jest powiedziane, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Czy pamiętacie, kiedy Pan Jezus przyszedł wskrzesić Łazarza? I podeszła do niego Marta. A Pan Jezus jej powiedział, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ale kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Ja wierzę. Całym sercem. Czy wierzysz w to, bracie, siostro, drogi przyjacielu, że On jest zmartwychwstaniem i życiem naszym? Wystarczy w Niego uwierzyć. Czas łaski trwa. 7 wierszu czytamy, dla was, którzy wierzycie właśnie, jest On rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamieniem, którym wzgardzili budowniczowie. Pozostał tym kamieniem węgielnym. Dla nas, którzy wierzycie. Są dwa rodzaje ludzi. Są ludzie wierzący i niewierzący. Wierzący, którzy go przyjęli jako drogocenny. Dla niewierzących, którzy go odrzucili i odrzucają, pozostaje niczym innym, jak tylko kamieniem węgielnym, z którym nie mają nic wspólnego. Jeśli człowiek nie przyjmie Pana Jezusa, nie będzie miał z Nim nic wspólnego. Ale nie tylko kamieniem węgielnym. Czytamy, że w 8 wierszu, ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. To jest kamień, który ich powali. Kamień, o który się potkną, a potkną się po to, żeby upaść. Potykają się ci, którzy co? Zwróćcie uwagę. Ci, którzy nie wierzą Słowu. Słowu Bożemu. Potykają się nią, o Niego. I upadną. I już nie wstaną, bo nie wierzą Słowu. A w inny sposób nie mogą się podźwignąć. Kochani, powiem wam jedną ważną rzecz. Pan Jezus dla każdego człowieka jest albo Zbawicielem, albo sędzią. Albo jest Zbawicielem, albo jest sędzią. W zależności od tego, czy w Niego wierzymy i Go przyjmujemy, czy nie wierzymy i Go odrzucamy wraz z Jego Ewangelią, która, jak powtarzam, jest dobrą nowiną dla każdego człowieka. Może uleczyć, uzdrowić każdego człowieka. Ewangelia. Bez względu na to, co teraz sobie myślimy, zapamiętajmy to sobie. Albo przyjmujemy Jezusa Chrystusa, albo Go odrzucamy. On nikogo nie sądzi, jak powiedział w Ewangelii Jana, ale przyniósł nam słowo, które nas osądzi. Wyraźnie jest powiedziane, ci, którzy nie wierzą w słowu, będą się potykać po to, żeby upaść. I upadną. Dlatego tak ważną rzeczą jest, aby czytać, rozumieć, poznawać, wierzyć Bożemu Słowu, niczemu innemu. Odrzucajcie wszystkie nauki, które nie są zgodne z Bożym Słowem. Bez żadnego tłumaczenia, że no może się to tak komuś wydawało, a może to jest złe zrozumienie. Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem napełnionym Duchem Świętym, to nie może być innego zrozumienia słowa, jak tylko w mocy Ducha Świętego. I o tym mówi apostoł Piotr w drugim liście. Że Słowo Boże nie podlega innemu wykładowi, jak tylko przez Ducha Świętego. A jeśli jesteś Duchem Świętym, zapieczętowany, to Duch cię wprowadzi. To Duch ci wyjaśni. To Duch ci podpowie. Tylko musimy być cierpliwi, czytać i wzrastać. Kochani, ciągle powtarzamy, bracia usługujący, i ciągle mówimy to samo. Słowo Boże, Słowo Boże, Słowo Boże. Po to, że jak sami widzicie w tym krótkim fragmencie, ile tutaj razy jest ta treść odnoszona do tego, że Słowo Boże. Skosztujcie, zapragnijcie, karmcie się. Jeśli nie będziecie Jemu wierzyli, to upadniecie czy potkniecie się. Słowo Boże. Dlatego, kochani, odrzucajmy te grzechy, o których dzisiaj mówiliśmy w pierwszym wierszu. Odrzućmy to wszystko raz na zawsze. Dołóżmy wszelkich starań. Ja wiem, że nie jest łatwo. Przecież żyję też w tym świecie i znam życie. I to są też udziały moje w tym wszystkim. Ale odrzucajmy. Zapragnijmy, jak nas nawołuje dzisiaj ten fragment. Zapragnijmy niesfałszowanego duchowego mleka, którym jest Boże Słowo. Zakosztujmy Bożej dobroci. Przystąpmy do Pana Jezusa. Czyńmy to w naszym życiu. Pomyślmy nad tym, co możemy zmienić. Kończąc już, kochani, 9 i 10 wiersz mówi: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Kiedyś byliśmy nie ludem, jest powiedziane. Ani też nie byliśmy rodem wybranym. Nie mieliśmy pojęcia, co to jest kapłaństwo. Nie mieliśmy zupełnie pojęcia, co to jest naród wybrany, lud święty czy nabyty, rozgłaszanie cnót Bożych. Nie mieliśmy o tym wszystkim najmniejszego pojęcia, o tych wspaniałych, cudownych przywilejach, które Bóg dał nam dzisiaj w Jezusie Chrystusie, bo to są przywileje. Dlaczego? Dlatego, że żyliśmy w głębokiej ciemności. Chodziliśmy w ciemności. Byliśmy dziećmi ciemności, jak mówi Boże Słowo. I ciemność była w nas. Umiłowaliśmy ciemność bardziej niż Bożą światłość. Kiedy człowiek żyje bez Boga, chodzi w ciemności. I nie zna Boga. Nie widzi światła. Ale to wszystko trwa do dnia, kiedy Pan Bóg nas zbawił. I teraz jako nowonarodzone dzieci, już nie ciemności, ale dzieci światłości, jak mówi apostoł Jan w swoim liście, chcemy chodzić w światłości, jak on sam jest w światłości. Chodźmy, kochani, w światłości. A krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu naszego. Chodźmy w światłości, bądźmy tymi żywymi kamieniami Bożej budowli. Bądźmy członkami jedni drugich. Trzymajmy się Bożego Słowa. Odrzućmy grzech. Odrzućmy wszystko to, co nas od Boga oddala. Przywdziejmy się w kapłaństwo święte. I wierzmy Bogu i Bożemu Słowu. Niech imię naszego Pana będzie uwielbione w naszych sercach i w naszym życiu każdego dnia. Amen.